Otwórzmy list do Filipian. Będziemy w naszej podróży przez list do Filipian dalej się posuwać. I chcę dzisiaj przeczytać fragment od 1 rozdziału 20 wersetu do 26. Zakończyliśmy zeszłą niedzielę na 20 wersecie, ale chcę dzisiaj jeszcze raz go przeczytać. Mam też nadzieję, mówi Paweł, że nie dam się zawstydzić, lecz przemówię z odwagą, jak zawsze, tak i tym razem, i Chrystus będzie wywyższony w moim ciele. Czy zostanę przy życiu, czy skażą mnie na śmierć. Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. Co bym wolał? Nie wiem. Pociąga mnie jedno i drugie. Chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Jednak pozostać w ciele to dla was korzystniejsze. Tak, wiem, że pozostanę. Będę przy was wszystkich, byście robili postępy i czerpali radość z wiary. Chciałbym, aby z mojego powodu, dzięki mojemu kolejnemu przybyciu do was, tym bardziej wzrosła wasza chluba w Chrystusie Jezusie. Piękny, niesamowity fragment. Dzisiaj mamy możliwość wejść w niego głębiej, myśleć o nim, rozmawiać o nim, mówić o nim. Więc Paweł mówi, że cokolwiek by się nie miało stać, tak, jest w więzieniu. I jest świadomy sytuacji, w której się znalazł, że to jest trudna sytuacja i nie wiadomo, jak ona się może skończyć. Może się skończyć dla niego też bardzo źle, czyli śmiercią. Ale mówi, tak czy siak, cokolwiek by się nie miało stać, we mnie jest jedno pragnienie. Aby Chrystus był wywyższony w moim ciele. Czy zostanę przy życiu, czy skażą mnie na śmierć. Chrystus wywyższony. I na tym zakończyliśmy tydzień temu. A w dalszym ciągu Paweł mówi, dlaczego? Dlaczego on pragnie, żeby Chrystus był wywyższony, czy w życiu, czy śmierci w jego życiu? Bo 21 werset mówi tak. Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. I najpierw skupmy się na tej pierwszej części tych słów. Bo dla mnie życie to Chrystus. Bo dla mnie życie to Chrystus. Dzisiaj już te słowa padły, znamy je z Ewangelii Jana, z 14 rozdziału 6 wersetu, kiedy Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. List do Efezjan, 1 rozdział 3 werset powie, że w Chrystusie zostaliśmy ubłogosławieni, uszczęśliwieni wszelkim duchowym dobrodziejstwem nieba. Wszystkim. Wszystkim, co jest dobre, tak? Czyli Bóg nic nie zatrzymał dla siebie. To jest w Chrystusie. Bo On jest życiem. On jest życiem. I to tak dalece dla Pawła życiem jest Chrystus, że w liście do Galacjan, w 2 rozdziale, 20 wersecie, Paweł powie też takie znane słowa z jego ust, czy z jego pióra, które padły. Jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Żyję już więc nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A obecne moje życie jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Więc Paweł mówi, tak naprawdę żyję już nie ja, bo ja już umarłem z Chrystusem. Ja zostałem w Nim, w Chrystusie, przybity wraz z Nim do krzyża, więc mojego życia, tak jakie było wcześniej, już nie ma. Więc nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Dlatego mógł powiedzieć, że dla mnie życie to Chrystus. To Chrystus. I jak powie Jezus, Ewangelii Jana, kiedy mówi o krzewie winnym, kiedy powiedział, że owocność jest tylko wtedy, kiedy trwamy w Nim. Poza Nim człowiek usycha. Czyli możemy śmiało powiedzieć, że tak właściwie to poza Chrystusem nie ma życia. Owszem, jest jakieś życie, tak? Ludzie niewierzący, którzy mogą mieć Boga głęboko gdzieś, też żyją. I widzimy, że żyją. Tylko co to jest za życie? To jest życie, które zmierza ku śmierci. To jest powolne umieranie. Co to za życie, można powiedzieć, tak? W grzechu, który się coraz bardziej wprowadza w zepsucie i prowadzi tak czy siak do śmierci, ostatecznie. Tylko, że powoli. Bo życie jest tylko w Chrystusie. On jest życiem wiecznym. I nie dziwię się, że to, co Paweł odkrył, że wcześniej wiele innych postaci w Biblii odkryło. Na przykład Dawid w psalmie 16, kiedy mówi: Ty jesteś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Owszem, dla ludzi jest wiele dóbr poza Bogiem. Bo dobro jest pojęciem względnym, zależy co dla kogo jest dobrem. Ale jeśli chodzi o to, czym naprawdę jest dobro i prawdziwe dobro, to tylko Bóg jest dobry. Tylko Bóg. Więc poza Nim tak naprawdę nie ma dobra. I to Dawid też zrozumiał. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Tylko w Tobie jest wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Więc tylko w Jezusie. Więc dlatego to stwierdzenie jest takie mocne i radykalne. Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Dla mnie życie to Chrystus i będziemy te słowa z listu do Filipian rozważać później głębiej, ale Paweł rozwija tą myśl, dla mnie życie to Chrystus, w trzecim rozdziale od 7 wersetu do 11, kiedy mówi: a jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Czyli całe jego dotychczasowe wcześniejsze życie, jego wszystkie osiągnięcia, sukcesy, jego ścieżka, powiedzmy duchowa nawet, przed Chrystusem. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim. Nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z wierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu. Dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobny do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Wszystko, co było jakąkolwiek wartością w Jego życiu i co jest dla ludzi wartością, Paweł wobec poznania Jezusa Chrystusa, tej najwyższej doniosłości, wartości, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa, uznał za gnój. To i tak jest już ostrzej niż w innych tłumaczeniach, bo tłumaczą śmieci, ale Paweł tu nie przebiera słowa. Czasami Biblia potrafi być, że tak powiem, nawet brutalna w swoim przemowie. Tak naprawdę to powiedział słowo na G. To jest jedno wielkie G. Wobec Chrystusa, tak? Chociaż ludzie za to się potrafią zabijać, o to bić i tak dalej, o te rzeczy, które i dla Pawła kiedyś były wartością. Bo dla mnie życiem to Chrystus, a śmierć to zysk. To jest bardzo mocne stwierdzenie. Bardzo mocne. Bo tak przeciętnie, powszechnie dla ludzi śmierć to nie jest zysk. To jest strata. I to wszystkiego. Bo co człowiek ma najcenniejszego, jak nie swoje życie? Więc dlatego tak mocno brzmi to stwierdzenie. Śmierć to zysk. To zysk. Kiedy dla ludzi to jest strata. Kiedy znamy takie powiedzenie, że tonący brzytwy się chwyta. Dlaczego? Bo wszystko człowiek zrobi, żeby ratować życie swoje. Bo to życie ma dla nas taką wartość. Ale Paweł mówi, a śmierć to dla mnie zysk. Zysk. Bo wierzący ludzie, którzy znają słowa Jezusa, że choćby wierzący w Jezusa, choćby i umarł, żyć będzie, więc w pewnym sensie śmierć, w pewnym sensie oczywiście, można tak powiedzieć, że jeśli ktoś chce zabić chrześcijanina, to jakby poniekąd wyrządza mu przysługę, bo szybciej go do Pana sprowadza, tak? Czyli w pewnym sensie śmiercią nie można już nam nic zrobić. Jeśli już umarliśmy z Chrystusem, to co umarłemu możesz zrobić? Drugi raz go zabić? Owszem, można nas zabić, tak? Ale wiecie, dla mnie jest niesamowite te słowa Jezusa, kiedy powiedział, że nie bójcie się tych, co ciało zabijają. I nic więcej wam zrobić nie mogą. Bo was nie mogą zabić. Ciało tak, ale wy to nie tylko ciało. My, nasze życie, to jest coś więcej niż ciało. Mogą nas zabić to nasze ciało, ale nas nie. Bo w nas jest już życie wieczne. Nas nie idzie zabić. My tak będziemy żyć. Co więcej, z Jezusem. Więc coś nie pogorszy naszej sytuacji, tylko poniekąd ją polepszy. Więc zobaczcie, jak Jezus miał zupełnie inną perspektywę, jeśli chodzi o śmierć. Jak my, jako ludzie, powszechnie mamy. Śmierć? Tylko ciało wam zabić mogą. Dlaczego? Bo Jezus zna, jako życie, tą drugą stronę. Tak? My, jako ludzie, dlaczego ludzie się tak tej brzytwy chwytają, jak powiedziałam, według tego przysłowia? Bo ludzie nie znają tej drugiej strony. Wielu ludzi myśli, że tylko to życie tu jest i nic więcej nie ma, albo jest to bardzo niepewne, może w to wierzę, ale do końca pewności nie mam, czy aby na pewno jest coś po drugiej stronie, więc kurczowo trzymam się tego, co tutaj mam, czyli tego mojego życia i czego pewny jestem, bo to czuję i widzę, tak? Ale nie wiem, czy jest to coś więcej. I wiecie, tak naprawdę Stary Testament bardzo niewiele mówi o życiu po śmierci. O tak zwanym życiu po życiu. Są w Starym Testamencie pewne ślady, które nas nakierowują na to, że musi być coś więcej po śmierci. Ale zobaczcie, nawet w czasach Jezusa były te dwa główne ugrupowania religijne pośród Żydów, czyli faryzeusze i sadyceusze. I jedna z głównych różnic pomiędzy nimi polegała na tym, że faryzeusze wierzyli w życie po śmierci i zmartwychwstanie ciał, a sadyceusze nie. Oni nie wierzyli, że coś jest po śmierci. Większość Sanhedrynu to byli sadyceusze. I nawet to wykorzystał apostoł Paweł, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, że kiedy stanął przed Radą Sanhedrynu, to wykorzystał tą wiedzę i powiedział, czy ja tu stoję z tego powodu, że mam nadzieję zmartwychwstanie? I jak to powiedział, to faryzeusze zaczęli bronić apostoła Pawła. I powstała, że tak powiem, kłótnia w Sanhedrynie, bo między właśnie sadyceuszami a faryzeuszami, bo faryzeusze zaczęli mówić, a może rzeczywiście do niego anioł przemówił? My w nim nic złego nie widzimy. Bo powiedział, że on ma nadzieję zmartwychwstania. Sadyceusze jej nie mieli. To pokazuje nam, że ludzie Starego Testamentu, nawet Żydzi, mieli bardzo ograniczone objawienie na temat tego życia po śmierci. Dopiero Jezus przyniósł to nowe objawienie na ten temat. Jezus, który powiedział nam, że jest coś więcej, że jest życie wieczne, że ten, kto wierzy w Niego, już nie umiera. Nigdy. Nigdy nie umiera, tak? I to był powód, dla którego też Paweł mógł napisać, śmierć to jest zysk. To nie jest strata. Po ludzku tak, ale z Bożej perspektywy wcale nie. I dlatego pierwszy Kościół tak bardzo żył tą perspektywą nieba i tego życia, które jest po tym życiu, że to nie jest żaden koniec tutaj, że właśnie dlatego byli gotowi umrzeć za Chrystusa. Prędzej dla Niego zginąć, niż się Go wyprzeć. Mamy w historii Kościoła, pierwszego Kościoła, ileś takich zupełnie niezwykłych świadectw, że kiedy chrześcijan zabijano z powodu ich wiary, czy to na jakichś tam arenach, czy jakichś innych miejscach, to historia zapisała ileś takich świadectw, że na przykład ci, którzy, żołnierze rzymscy na przykład, którzy widząc, jak chrześcijanie umierają pełni nadziei, nie bojąc się śmierci, bo Jezus przecież, listy Hebrajczyków o tym mówi, uwolnił nas z niewoli lęku przed śmiercią. Uwolnił nas. Uwolnił nas. Od lęku przed śmiercią, który trzymał nas w niewoli, w strachu, tak? Więc kiedy niewierzący, na przykład ci rzymscy żołnierze, którzy widzieli, że chrześcijanie umierają, kiedy mieli możliwość się wycofać, wyprzeć się Chrystusa i nie zginąć, to byłby dla nich ratunek, a oni szli, że tak powiem, wręcz ochoczo zginąć, to były takie świadectwa, że niektórzy żołnierze rzymscy, czy jacyś inni ludzie, którzy byli tego świadkami, szli zginąć razem z nimi od razu. To było tak mocne świadectwo ich wiary, że to nie jest żaden koniec. Bo chrześcijaństwo, ogólnie jako chrześcijaństwo spośród wszystkich religii, jakie są, wiar i tak dalej, daje najpotężniejszą, najmocniejszą wiarę w przyszłe życie, którą przyniósł Jezus. W życie wieczne. Dlatego Paweł mógł powiedzieć, że śmierć to dla mnie jest zysk. Ja nie boję się śmierci, mógł powiedzieć apostoł Paweł. I czytamy na przykład w liście do Koryntian w drugim, w czwartym rozdziale, 17-18 werset, Paweł mówi tak. Chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę wiecznej chwały. Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne, bo to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Takie ciekawe zestawienie. Chwilowa lekkość naszego ucisku. Czasami ludzie mówią, że na ziemi też można przeżyć piekło. I myślę, że to jest prawda. Ale Paweł, nawet najgorsze rzeczy na ziemi, które człowiek może doświadczyć, nazywa chwilową lekkością ucisku. To jest lekkość. Lekki jak piórko. Wobec czego? Wobec wagi wiecznej chwały. Tu nie ma żadnego porównania pomiędzy tym a tym. Wobec wagi wiecznej chwały. Dla tych, którzy nie wpatrują się w to, co widzialne, a to, co widzialne przemija, to, co materialne, co mamy na ziemi, ale w to, co niewidzialne, bo to, co niewidzialne, nie przemija. Więc w pewnym sensie możemy powiedzieć, że to, czego my się tu trzymamy, co jest takie namacalne dla nas, czego mogę dotknąć i wiem, że ta kazalnica tu jest, to jest mniej rzeczywiste niż rzeczywistość wieczności duchowa. Bo ta przemija, ta jest chwilowa, a wieczna nigdy nie przeminie. Drugie miejsce, które apostoł Paweł mówi podobną myśl, list do Rzymian, 8 rozdział, od 18 wersetu. Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Czy cierpienie nic nie znaczy? No dla ludzi, którzy cierpią, dużo znaczy. Ale w porównaniu do chwały, która ma się objawić, Paweł mówi, nic nie znaczy. Nic. Ta chwała jest tak potężna, ona jest tak wielka, że tego w żaden sposób nie idzie porównać. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane marności nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia i wprowadzone chwalebną wolność dzieci Boga. Wiemy bowiem, że całe stworzenie aż do teraz wzdycha i znosi bóle rodzenia, a nie tylko ono, podobnie my sami, którzy już mamy pierwszy owoc, ducha, wzdychamy w sobie, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Z taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Z taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Czekamy na zbawienie naszego ciała. Nie tu. Bo tu nasze ciało zgnije i umrze i zgnije, tak? Ta perspektywa, którą żyją wierzący ludzie. Gdyby znowu wrócić do listu do Filipian, apostoł Paweł dalej mówi w tym trzecim rozdziale, bracia, czynię jedno, 13 wersecie. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Czyli Paweł patrzy na cel, który sięga daleko poza to życie. Tak jak powiedział w innym miejscu, w liście do Koryntian, że gdybyśmy jako chrześcijanie tylko w tym życiu mieli mieć nadzieję w Bogu, to byśmy byli najbardziej pożałowania godnymi ludźmi na świecie. I dalej mówi tutaj w wersecie jeszcze 20 i 21. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy Pana Jezusa Chrystusa. On przekształci nasze upadłe ciała, nada im postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale. Uczyni to tą mocą, która również wszystko inne może sobie poddać. Z tej perspektywy śmierć przestaje budzić taki strach, czy wprowadzać nas w niewolę, bo Jezus nas uwolnił z lęku przed śmiercią. My się możemy bać cierpienia śmierci, tak? Że bólu i tak dalej. Ale czy samej śmierci? Przecież nic nam zrobić nie może. Ona już nam nic zrobić nie może. Zobaczcie na przykład w Apokalipsie, kiedy jest mowa listach Jezus mówi do 7 kościołach o zwycięzcach i mówi o tym, że zwycięzcy dam. I wymienia nagrody, które da zwycięzcy. Wszystkie nagrody tyczą się życia tam. Żadna tu. Żadna życia tu na ziemi. Wszystkie tyczą się życia, że tak powiem, w niebie. Tak ogólnie mówiąc, tak? I tam mówi, że dam skosztować owocu drzewa życia zwycięzcy, dam zwycięzcy zasiąść na moim tronie, dam zwycięzcy laskę żelazną, będzie rządzić ze mną i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie nagrody, które tam wymienia, gdybyście chcieli przestudiować te 7 listów i każdą z tych nagród, ona tyczy się życia przyszłości. Życia wiecznego, ale nie po tej stronie, tylko po tamtej. Czyli chrześcijanie mają perspektywę nieba, perspektywę wieczności, a nie perspektywy tylko tego życia tutaj. My wiemy, że tutaj to jest wszystko tymczasowe i chwilowe wobec wieczności. I apostoł Paweł też w liście do Kolosan, w 3 rozdziale od 1 do 4 wersetu powie, skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, tak, czyli my już umarliśmy i zmartwychwstaliśmy w duchowy sposób, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Tak? Zabiegajcie o to, co w górze. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale. Myślcie o tym, co w górze. Szukajcie tego, co w górze. Niech nasze oczy sięgają poza, powiedzmy, tą zasłonę śmierci. Tego życia tylko tu na ziemi, tak? My potrzebujemy mieć perspektywę wieczności w naszym życiu. Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Jak powie Jezus, szukajcie skarbów nie na ziemi, a w niebie. Dalej czytamy w wersecie 22. Jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. Jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. To zdanie ukazuje nam głęboki sens życia chrześcijanina i cel, dla którego tak naprawdę w Bożym przeznaczeniu żyjemy. Ludzie żyją dla różnych rzeczy. Skoro żyją w ciele, bo Paweł tu mówi o ciele, to żyją dla zaspokajania pożądliwości swojego ciała, dla potrzeb, pragnień, zachcianek swojego ciała. A Paweł mówi, jeśli już żyć w ciele, to nie dla siebie, jak większość ludzi, tak? Ale dla owocnej pracy. Dla owocnej pracy. Zobaczcie, gdzie Bóg umieścił pierwszych ludzi. Oczywista odpowiedź. W ogrodzie. Ale co oni mieli tam robić? Oglądać owoce swojej pracy. Widzieć owoc swojej pracy. Owoc. Jesteśmy od początku Bożego stworzenia przeznaczeni do owocności. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Owoc. Owoc. Jak powie Jezus, tak? Na to was wybrałem, abyście przynosili owoc dla Ojca chwały i aby wasz owoc, co robił, trwał. Był trwały, tak? Żeby nie zginął. Znowu, bez Chrystusa nie jesteśmy w stanie żyć w takiej owocności, która przynosi ten trwały owoc. Potrzebujemy Jezusa trwać w Nim, żeby to Jego życie mogło płynąć przez nas i to Jego życie wydawało ten owoc w nas, przez Ducha Świętego, owoc Ducha. Więc jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. Pierwszym się do Koryntian, w 3 rozdziale, od 6 wiersza, Paweł o tym też mówi, rozwija ten wątek. Ja zasadziłem, mówiąc o Koryntianach, Apollos podlał, lecz wzrost był sprawą Boga. Nie liczy się zatem ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Między tym, który sadzi i tym, który podlewa, nie ma wielkiej różnicy. Stosownie do swego wysiłku każdy odbierze zapłatę. My, jako należący do Boga, jesteśmy współpracownikami, a wy Bożą rolą oraz Jego budowlą. Tak, jesteśmy współpracownikami. Według udzielonej mi przez Boga łaski, jako mądry mistrz budowlany, położyłem fundament, czyli Jezusa Chrystusa. Inni na nim budują. I niech każdy uważa, jak buduje. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego, poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, to się okaże w tym dniu, dniu pańskim, każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, tak jednak jakby został ocalony z ognia. Więc Paweł tu mówi też o tym, że jest współpracownikiem i o tym, że tak naprawdę fundament jest jeden, Jezus Chrystus. Ale do wyboru, do budowania na tym fundamencie są dwie opcje. Albo budujemy ze złota, srebra, cennych kamieni, albo z drewna, słomy i siana. Budowanie z drogich kamieni, złota i srebra, to jest obraz budowania swojego życia z tego, co mamy od Boga. Wszystkiego tego, co jest Boże, co ma w sobie ten pierwiastek nieprzemijalności i wieczności. To jest budowanie dla wieczności i życie dla wieczności, a nie dla tylko tego, co jest tu i teraz, tak? To tu i teraz reprezentuje budowanie to ze słomy, drewna i siana. To nie może przetrwać próby Bożego ognia, to musi ulec zniszczeniu. Sam człowiek będzie zbawiony, ale może się okazać, że zmarnował swoje życie. Czyli poświęcił się rzeczom nieważnym, rzeczom przemijającym, rzeczom nieistotnym z perspektywy wieczności, które muszą zostać zniszczone przez ogień, bo nie są Boże po prostu. Ale o to chodzi, tak? Paweł mówi, ja chcę żyć w ciele dla owocnej pracy. I każdy z nas w tym ciele może to przyjąć. I obyśmy to przyjmowali, że mamy cel życia, który Bóg nam dał. Nie żyjesz tylko dla siebie, aby zrealizować może swoje własne marzenia, pragnienia i potrzeby, ale żyjesz dla też owocnej pracy, żeby nasze życie, twoje życie przyniosło owoc. I żeby przyniosło owoc trwały, to trzeba budować na fundamencie Jezusa Chrystusa, biorąc od Boga materiały. Z Ducha Bożego. To, co jest wieczne, co jest w Jego Słowie. Kiedy budujemy na fundamencie, czy na fundamencie Jezusa Chrystusa, czerpiąc z Bożego Słowa, ten jakby materiał budowlany, czy czerpiąc, gdyby przyrównać do ogrodu, to czerpiąc tą wodę z Bożych źródeł, z Bożego Słowa, z Bożego Ducha i podlewając to, to co z tego wyrośnie, czy co z tego powstanie, będzie mieć sobie tą pierwiastek wieczności. O to chodzi w naszym życiu. Jak uwierzyłeś w Chrystusa, to zbawienie jest z łaski za darmo. Ale jest jeszcze nagroda. Zapłata za wiarę. Za trud. Paweł powie, pracowałem więcej niż inni. Nie ja sam, lecz łaska Boża ze mną. Ale ja pracowałem. Łaska Boża z leniem niewiele może zrobić jakby, tak? Ale z kimś, kto się jej poddaje i pracuje wraz z nią, może uczynić więcej. Więc kiedy Paweł mówi, jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. Dzisiaj można sobie warto zadać takie pytanie, zastanowić się, a dlaczego ja żyję? Czy też żyję dla owocnej pracy? Czemu poświęcam moje życie? Czy to ma wartość? Oczywiście my potrzebujemy tu pracować, zarabiać, utrzymać rodziny i tak dalej, zajmować się tymi rzeczami przemijalnymi, bo jest taka potrzeba, owszem. Ale niedobrze, kiedy my wszystko poświęcamy temu. I dlatego. Jeśli nie ma w tym naszym poświęceniu tego, co jest dla rzeczy wiecznych. Dalej mówi Paweł, co bym wolał, nie wiem. Pociąga mnie jedno i drugie. Chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Bo to jest o wiele lepsze. Tak, on jest trochę, jak mówi, nie wiem, czy użyć słowa rozdarty, ale jedna i druga opcja go pociąga. Chciałbyś być z Chrystusem, bo to jest o wiele lepsze. Ale wie, że chce też żyć dla owocnej pracy, o czym dalej też jeszcze więcej powie, ale pociągam jedno i drugie, chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. To jest najlepsze. Być z Chrystusem. Czy przeczytałem już, nie wiem, ileś książek, ileś świadectw ludzi, którzy zostali zabrani do nieba. Jakby czytając te różne świadectwa, zwróciłem na coś uwagę, że jest pewien wątek, który pojawia się w iluś świadectwach podobny. Czyli jest wątek, który łączy wiele świadectw tych ludzi, którzy doświadczyli nieba. I to przykuło moją uwagę. Wiecie, co to było? Że ludzie, którzy znaleźli się w niebie, a Jezus im mówił, że mają wrócić na ziemię, to wołami trzeba było ich z nieba wyciągać. Tam było im tak dobrze, że fakt, że zostawili dzieci, męża, żonę, bliskich, kościół, czy co tam innego, co było ważnego dla nich na ziemi, nagle straciło jakby znaczenie wobec tej wspaniałości, która tam jest. Oni nie chcieli wracać. Ci tam zostać już. I Paweł też tam był. Tak? Paweł wiedział, co mówi, bo on też tam był. Jeśli do Koryntian o tym mówi, drugim. Że był porwany do trzeciego nieba. Więc on też tego doświadczył. On też miał jakby tą perspektywę większą, że tam jest o wiele lepiej być. Już by chciał stąd odejść, żeby już być w tej wspaniałej Bożej obecności i w niej zatopić się, zanurzyć na wieki w rozkoszach Bożej obecności. Ale często jest tak, że my, którzy żyjemy tu na ziemi, mamy taką wątłą tą perspektywę nieba i my kurczowo trzymamy się tego życia. Tego, co tutaj. Gdybyśmy mieli być szczerzy tak do końca, to mogłoby się okazać, że wielu z nas wcale nie tęskni tak bardzo za tym niebem. Za tym, żeby już być z Jezusem. Że dla nas te słowa Pawła trochę są taką abstrakcją. Bo może to wiemy, może znamy to słowo, ale gdyby tak szczerze w sercu zajrzeć i powiedzieć, czy tak rzeczywiście tęsknisz? Czy jednak, no nie do końca jeszcze. Że może być tak, że no ale nas trzyma to, co tu na ziemi. Dla młodych to może by być, a jeszcze chciałbym poznać żonę, męża, tą noc poślubną i miesiąc miodowy przeżyć. Jak ktoś ma już małżeństwo, to chciałby, a te dzieci się doczekać. Tak, kobieta by chciała poczuć pod sercem to życie nowe, które w niej rodzi się, buduje. Tak? Ja to już bardziej, że ja bym już wnuków chciał. Już nieraz to mówiłem, że mnie się wnuki marzą, a najlepiej się jakby synowie, że tak powiem, spłodzili córeczki. To ja bym miał wnuczki, tak? Bo nie mam córek. Ach, marzy mi się to. Ale czy gdyby stanął przed tobą wybór, że dzisiaj możesz być z Jezusem, czy zostawisz to wszystko? Zostawisz tę noc poślubną, młody człowieku, ten miesiąc miodowy i to życie małżeńskie, te dzieci i tak dalej. I zaufasz Bogu, że On byłby w stanie się zatroszczyć, żeby być z Jezusem? Czy jednak byś się zapierał rękami i nogami i powiedział, nie, Panie, jeszcze nie teraz, poczekaj. Najpierw jeszcze muszę skosztować tego, albo zwiedzić pół świata. Co tam jeszcze by się tam komuś marzyło? Że chciałbym jeszcze tego wszystkiego tu skosztować na ziemi, bo w niebie może już tego nie będzie, bo Biblia przypadkiem mówi, że w niebie nie będą wychodzić za mąż. O rany! Więc chciałbym tu! Nie chcę jeszcze być jak anioł, tak? Chciałbym tu spróbować tych rozkoszy ziemskich. Taka jest często prawda o nas, że tacy bywamy. Tacy jesteśmy. Że tak nie do końca tęsknimy. Ale kiedy poznajemy Bożą obecność, kiedy doświadczamy w naszym życiu Bożej obecności nawet tu na ziemi, nawet jeśli nie będziemy zabrani do nieba, jak apostoł Paweł, czy ci szczęśliwcy, którzy mogli już tam zobaczyć to wszystko, co tam jest, to i tak możemy tu przeżywać wspaniałą Bożą obecność i doświadczyć jej rozkoszy takich, że powiesz, tęsknię do Ciebie. Gdybym mógł, to nic mnie nie zatrzyma tu, żeby pójść do Ciebie. Bo może są rzeczy, które Cię trzymają i dobrze, żeby teraz, żeby to sobie uświadomić. Nie obwiniać się oczywiście z tego powodu, ale zdać sobie sprawę z tego, że mogą być rzeczy, które mnie trzymają. I Panie, może Ciebie kocham, ale może chłopaka czy dziewczynę kocham bardziej niż ciebie. I to już jest nie tak. Może jestem bardziej przywiązany do innych rzeczy niż do ciebie. Ale Paweł mówi, chciałbym stąd odejść i być Chrystusem, bo to o wiele lepsze. O wiele lepsze. Ale czytamy 24 werset. Jednak pozostać w ciele to dla was korzystniejsze. I wiecie, podoba mi się to zdanie apostoła Pawła, dlatego że ono mi mówi o tym, że Paweł nie myśli tylko o sobie. Dla mnie, mówi poniekąd apostoł Paweł, lepsze by było być już z Chrystusem, ale nie dla was. Dla was lepsze jest, żebym ja został z wami. Tak mówi do Kościoła poniekąd, do tych swoich zborów, do wierzących apostoł Paweł. Rozumiem, mówi Paweł, że lepsze jest, żebym został przy was. Więc jestem gotów zrezygnować z tego, co lepsze, dla tego, co jest bardziej potrzebne. Czyli Paweł miał bardzo takie zdrowe, dzisiaj byśmy powiedzieli współcześnie, zdrowe podejście do swojej własnej osoby, znał swoją wartość, nie miał kompleksów. On rozumiał, że jest potrzebny. Rozumiał to, że jest potrzebny. Dzisiaj ludzie, którzy, nie wiem, na przykład psychologia, która zajmuje się badaniem człowieka, są badania, które potwierdzają, że ludzie, którzy nie czują się już potrzebni w życiu, szybciej umierają. Dosłownie. Ich organizm jakby przestaje mieć tą wolę życia. I są badania, które to udowadniają, że człowiek, który się czuje w ogóle niepotrzebny, nie wie, po co tu ma żyć, jakby się zwija jego życie i umiera. Ale jeśli człowiek wie, że jest potrzebny, to ma ten wewnętrzny motywator do życia. Potrzebuję żyć, muszę żyć, bo to i to i to muszę jeszcze zrobić. Tak, wiem, 25 werset, że pozostanę. Będę przy was wszystkich, byście robili postępy i czerpali radość z wiary. Tak, wiem, że pozostanę. Czytaliśmy o tym wcześniej w pierwszym rozdziale, że Paweł mówi, że wie, że modlitwy Filipian o niego zostaną wysłuchane. Wiem, że jestem w tym więzieniu. Wiem, liczę się z tym, że mogą mnie skazać na śmierć. Ale mam głębokie przeświadczenie z Ducha Bożego, że nie tym razem. Jak wiemy, że za drugim razem, kiedy apostoł Paweł znalazł się w więzieniu, to go ścięto. Wtedy był inny raz. Ale tym razem on miał głębokie przeświadczenie, że to nie jest jeszcze jego czas. I w Bogu mamy takie rzeczy. Ja to akurat rozumiem, bo jak byłem młodym wierzącym człowiekiem, kiedy zakładaliśmy kościół w Kościerzynie, pracowałem w lesie i w ciągu 2 lat kilka razy otarłem się o śmierć w lesie. Jak to się mówi, zajrzałem śmierci w oczy. I to był cud, że mi się nic nie stało. No może tam parę siniaków, trochę obity byłem, ale że nic mi się nie stało. Tak normalnie o włos, żebym zginął. Ale pamiętam to odczucie moje, że ja nie mogę zginąć, bo Bóg mnie powołał. I do dzisiaj to mam. Wiem, że jeszcze mu czas się nie skończył, więc wiem, że no nie mogę zginąć, dopóki się nie wypełni Boże powołanie. Kolejna taka bardzo fajna myśl, która dziś mnie głęboko porusza, kiedy Paweł mówi w tym 25 wersecie, będę przy was wszystkich, byście robili postępy i czerpali radość z wiary. Cel życia. Po co mam zostać w tej owocnej pracy dla was? Chcę być przy was wszystkich, byście robili postępy i czerpali radość z wiary. To jest nastawienie na rozwój, jak dzisiaj Kasia się o to modliła w trakcie uwielbienia. W chrześcijaństwie jest ogromny taki pęd ku rozwojowi. Nigdzie indziej tego nie ma. Jak w chrześcijaństwie, żeby się rozwijać. Samemu rozwijać się, uczyć się, żebym tym więcej mógł nauczyć innych. Na tym polega uczniostwo. Nie uczę się tylko dla samego siebie, ale się uczę po to, żeby przekazać innym. Żeby to pomnożyć. Żeby to się rozwijało. Bo będę przy was wszystkich, byście robili postępy. Byście robili postępy. Tak? Że ta nasza tendencja, która jest egocentryczna, chrześcijanin zamienia w swoim życiu w tendencję altruistyczną, chrystocentryczną. Że nie żyje dla siebie, ale żyje dla dobra innych ludzi. To jest moje powołanie. Do tego Bóg mnie stworzył. Jak powie Jezus, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Bardziej błogosławioną, szczęśliwszą rzeczą jest dawać niż brać. Mi się podoba jedna z definicji miłości, której ktoś powiedział tak. Miłość to przyjąć drugą osobę taką, jaką jest, aby wciąż wzrastać razem. Przyjąć tą drugą osobę taką, jaką ona jest na danym etapie drogi w swoim życiu i swoim rozwoju, aby być przy niej, kochać ją, aby wciąż wzrastać razem. Bo beze mnie ona nie ma takich możliwości wzrostu jak ze mną. I to się tyczy każdego z nas. Że potrzebujemy siebie nawzajem i razem tworzymy sobie możliwości rozwoju, będąc ze sobą. Tak, jak to przy powieści Salomona powiedzą, żelazo żelazem się oszczy, a charakter bliźniego kształtuje drugi człowiek. Więc potrzebujemy siebie. Będę przy was wszystkich, byście robili postępy. I to, co apostoł Paweł napisze do Tymoteusza, jest tego najlepszym odzwierciedleniem tej myśli apostoła Pawła. W 4 rozdziale 1 Tymoteusza od 6 wersetu pisze do Tymoteusza. Wykładając braciom te rzeczy, będziesz wspaniałym przedstawicielem Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. A pospolitych i niedorzecznych rozmów unikaj. Ćwicz się natomiast pobożności. Rozwój. Ćwicz się. Rozwijaj. Ćwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek, ale pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego. Słuszna to nauka, godna przyjęcia, z całą otwartością. Trudzimy się bowiem i walczymy, dlatego że złożyliśmy nadzieję w żywym Bogu, który jest zbawcą wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. Na tym opieraj swoje polecenia i tego nauczaj, tak? Ucz się, rozwijaj się, ćwicz się, ale nauczaj innych. To jest jeden z najlepszych sposobów nauczenia się. Nie uczysz się tylko dla siebie, ale uczysz się sam lepiej, kiedy od razu przekazujesz to, czego się nauczyłeś innym. Na tym opieraj swoje polecenia, tego nauczaj. Nie pozwól się lekceważyć z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w słowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze, czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęty i nauki. Nie zaniedbuj swego daru łaski, który został ci dany na podstawie proroctwa przez włożenie rąk grona starszych. Oto zabiegaj, temu się poświęcaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Czyli Paweł mówi do Tymoteusza, ty się na tym skup, ty się na tym skoncentruj, ty się temu poświęć. Poświęć, ćwicz, pilnuj czytania, nauki. Niech twoje postępy są widoczne dla wszystkich. Niech wszyscy widzą, że ty się ciągle rozwijasz. Ciągle. Że nie zatrzymałeś się, nie wiem, bo rozwijałeś się, dopóki chodziłeś do szkoły i potem na studia, a jak już zacząłeś do pracy, to już stanąłeś w miejscu. Nie. Ciągły rozwój i skoncentrowanie na tym. Pilnuj siebie samego i nauki, tak? Jeszcze mówi Paweł w 16 wersecie. Trwaj przy tych sprawach, gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz oraz tych, którzy cię słuchają. Znowu wpływ na innych. Wpływ na innych. Słuchajcie, badania mówią, że najbardziej introwertyczna osoba, czyli taka najbardziej zamknięta w sobie, ma w ciągu swojego życia wpływ na tysiące ludzi. Wszyscy mamy jakiś wpływ na życie innych ludzi. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie? Czy tego chcemy, czy nie? Pytanie jest o to, jaki to jest wpływ. Jaki to jest wpływ? Czy to jest dobry wpływ? Jedną z najbardziej podstawowych definicji lidera według Johna Maxwella, który jest specjalistą od przywództwa, to jest to. Przywództwo to jest wywieranie wpływu. To jest wywieranie wpływu. Świadomego wpływu. Biblia, Nowy Testament jest pełna wezwań typu budujcie jedni drugich, miłujcie jedni drugich, napominajcie jedni drugich. Budujcie, budujcie, budujcie jedni drugich siebie nawzajem. Budujcie. Czyli to, co apostoł Paweł mówi, że będę przy was wszystkich, byście robili postępy, to jest jego cel. On jest na tym skupiony. To nie jest przypadek w jego życiu. On tego chce, on na tym jest skoncentrowany, on do tego dąży. Chcę być z wami, byście robili postępy. Chcę być z wami, byście robili postępy. Chcę widzieć, że wy się rozwijacie. Że nie stoicie w miejscu, albo może się cofacie, ale się rozwijacie, idziecie do przodu, robicie postępy. Dla mnie te słowa stały się moimi słowami. Bo gdzieś tak głęboko we mnie zapadły, że ja mogę się z nim w pełni utożsamić. Ja chcę tego dla was. Tworzysz tu warunki i przestrzeń, żeby się, kto tylko się da, ilu się tylko chce, rozwijać. Naszą młodzież rozwijać, wypychać ich do pewne rzeczy. Niech robią różne rzeczy, niech popełniają błędy, ale się uczą. Odkrywają swoje zdolności, możliwości, bo może nawet nie wiedzą, że niektóre mają, dopóki czegoś nie spróbujemy robić. Dla wszystkich nas, tak, żebyśmy robili postępy. Taki mi się Kościół nasz tutaj marzy. Ludzie, którzy nie tylko robią postępy, ale mają to samo pragnienie w swoim sercu, które miał apostoł Paweł. Jestem tu po to i chcę być z wami, byście robili postępy i czerpali radość z wiary. Byście robili postępy. Czy dlatego też tutaj jesteś? Czy po to żyjesz? Czy myślisz o tym, że chcesz być w życiu innych po to, żeby oni robili postępy w swoim duchowym życiu? Żeby wzrastali w Chrystusie, żeby budowali się w swoim powołaniu i rozwijali swój potencjał, który mamy wszyscy od Boga. Że chcę być świadomą osobą, świadomie będącą w życiu innych ludzi, która ma wpływ na ich życie i przynosi błogosławieństwo do ich życia w postaci tego, że jest zachętą do rozwoju. I to zaczyna się od najmniejszej rzeczy. W rodzinie mały braciszek może wpływać na młodszego braciszka czy siostrzyczkę. Brat na siostrę, tak w rodzinie. Żona na męża, mąż na żonę, rodzina na rodzinę, kościół na inny kościół. Że chcemy pobłogosławić sobą inny kościół, który może czegoś jeszcze nie ma, możemy być, nie tylko myśleć jakby o sobie, tutaj w naszym gronie, ale żeby wpływać też na innych. Być dla nich, dawać to, co mamy, tak? Ta ciągła myśl o rozwoju i postępie. I do tego naprawdę nie potrzeba wiele. Czasem wystarczy słowo. Przeczytałeś jakiś werset, który cię zbudował? Nie podkreślaj go tylko dla siebie. Podaj go dalej. Może innych też zachęci. Podziel się tym wersetem. Dzieląc się, pomnażamy. Dzieląc się tym, co odbieramy od Boga, pomnażamy to. Bo to może też działać w życiu innych ludzi. Więc tak naprawdę niewiele trzeba, tak? Parę dobrych słów. Bardzo mi się podoba myśl, która gdzieś głęboko we mnie zapadła, stała się dla mnie osobiście w moim życiu takim mottem życiowym. Zobaczyłeś kimś coś dobrego? Dostrzegłeś kimś coś niezwykłego? Powiedz mu o tym. Dla ciebie to może być chwila, powiedzieć te parę słów, a dla kogoś, kimś to zostanie na całe życie. Bo może od dawna nie słyszał dobrego słowa na swój temat. Tak niewiele potrzeba, tak? Żeby wpłynąć na innych ludzi, jak chociażby parę dobrych słów. Ale to oczywiście może być coś więcej. Coraz bardziej świadome i uświadamiane w sobie, że nie chcę zajmować się wieloma dobrymi rzeczami, ale skupić się na tym, co jest najlepsze dla mnie. Dlatego powiedziano, że dobre jest wrogiem lepszego. Bo często to dobre nas zatrzymuje po to, żebyśmy sięgnęli po to lepsze. To wymaga coraz większego skupienia. Czerpali, robili postępy i czerpali radość z wiary. Radość z wiary. Jak mówiłem, list do Filipian, wielu biblistów zauważa, że jednym z przewodnich, głównych tematów listu do Filipian jest radość, że to jest list o radości, wielu mówi. I tu znowu pojawia się ta radość. Chcę, żebyście czerpali radość z wiary. Nie wiem, czy wy się spotkaliście, zapewne tak, ale jest taki obraz chrześcijaństwa, że to jest taki smutny bardzo obraz. Przygnębiający wręcz. Ascetyczny. Chrześcijaństwo to jest ograbienie z wszystkich radości życia. Bo tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno i tamtego też nie wolno. Nic dalszego od prawdy. Nic dalszego od prawdy. Radość nieba jest o niebo lepsza niż wszelka ziemska radość. Ziemska radość jest chwilowa, potrafi przeminąć tak szybko. Tak wiele rzeczy cieszy nas, dopóki są świeże i nowe, a potem już przestaje, poprzednieją. Ale to, co ta radość nieba, która jest owocem Ducha Świętego, ona nie przemija. I co więcej, ludzkie radości potrafią być w chwili jakichś okoliczności trudnych, być zwiane jak piórko. Ale Boża radość jest nie do zdarcia. Jej nic nie zdmuchnie z naszego życia. Dlatego Jezus, będąc w obliczu śmierci krzyżowej, mógł do uczniów powiedzieć te słowa, że mówi to wszystko dla nich tam w czasie ostatniej wieczerzy do nich, bo mam radość zupełną. I mówię to do was, żeby ta radość zupełna była też w was, mówi Jezus. Wie, że za chwilę zginie, wie, że za chwilę będą go torturować, będzie bardzo cierpieć i umrze, ale mówi, ja mam radość zupełną. Nic nie jest w stanie tej radości naruszyć w moim życiu. I to samo apostoł Paweł. Jest w więzieniu, to do niego powinni pisać listy, żeby go pocieszyć. Pawle, dobrze będzie, nie martw się, Pan Bóg jest tobą i wiecie, tego typu rzeczy. A to on z tego więzienia tchnie radością. On emanuje radością, on tryska radością i zaraża nią innych jeszcze tą radością. Chcę to widzieć, że inni robią postępy i czerpią radość z wiary. Że my jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na ziemi. Bo tak jest. Bo taka jest prawda. Nawet jeśli tego jeszcze w swoim życiu nie odkryliśmy i wcale nie jesteśmy tego do końca tacy pewni. Ale tak jest. Chciałbym, aby z mojego powodu, dzięki mojemu kolejnemu przybyciu do was, tym bardziej wzrosła wasza chluba w Chrystusie Jezusie. Czyli to, co ten fragment zacząłem czytać, jakby się spina klamrą. Paweł mówi, że chce, żeby w jego ciele Chrystus był wywyższony. I kończy tą myśl znowu tym, że on pragnie być w życiu innych ludzi, przybyć do nich znowu, by tym bardziej wzrosła ich chluba w Chrystusie Jezusie, żeby Chrystus był wywyższony nie tylko już w jego ciele, ale też w ciele Chrystusa, czyli w jego kościele, w innych ludziach i ich ciałach. Czyli można powiedzieć to, co za Janem Chrzcicielem. To, co Jan Chrzciciel miał w swoim życiu, to miał apostoł Paweł. Że chodzi o to, żebym ja się umniejszał, a Chrystus wzrastał. To samo tu chodzi o to, że ja tu stoję, to jest tak naprawdę tylko częściowo ważne. Bo ja się tu nie liczę, tylko Chrystus, żeby był wywyższony. Tak? Nie dla mojego splendoru, ale dla wywyższenia Chrystusa. Dla to, żeby tym bardziej wzrosła wasza chluba w Chrystusie Jezusie. Chluba, czyli docenienie Jezusa Chrystusa. Szacunek dla Jezusa Chrystusa. Ozdoba, bo chluba jest też ozdobą. Ozdobą naszą jest chwała Jezusa Chrystusa. Tego pragniemy widzieć w Kościele. Bo życie to Chrystus. Bo życie to Chrystus. Więc kończąc, pozwalajmy temu Słowu pracować w nas. Dzisiaj, kiedy słyszymy o tym Słowie, kiedy czytamy to Słowo, niech ono wykonuje swoją pracę w nas i utwierdza w nas to, co było w apostole Pawle. Bo apostoł Paweł tu mówi o sobie cały czas, tak? On mówi dla mnie. Mówi o tym, co stało się dla niego. I w naszym życiu chodzi o odkrycie tej samej drogi w Jezusie Chrystusie, żeby móc tak samo jak apostoł Paweł powiedzieć dla mnie, że dla ciebie Chrystus też jest życiem, a śmierć to zysk. Że ciebie pociąga też być z Chrystusem, bo to jest o wiele lepsze, ale chcesz pozostać w tym ciele nie dla siebie samego tylko, ale wiedząc, że jesteś tu powołany po to, żeby być pożytkiem dla innych ludzi, żeby być błogosławieństwem dla innych ludzi, żeby dzięki tobie robili postępy. Byśmy my tu robili dzięki sobie nawzajem postępy i czerpali coraz więcej radości z wiary i wzrastali w naszej chlubie w Chrystusie Jezusie, a on będzie coraz bardziej wywyższony. Te rzeczy wcale nie są takie oczywiste. Nie wszędzie jest tak idealnie jeszcze. Ale to jest to, do czego chcemy, żeby Duch Święty nas pociągał. Bo to też w liście do Filipian jest napisane, że to On jest nas sprawcą chcenia i wykonania zgodnie z Jego wolą, z Jego upodobaniem. Tylko, że w drugim rozdziale. On jest w nas sprawcą chcenia i wykonania. Więc chcemy się Mu poddawać dzisiaj, żeby to Jego pragnienie zostało, było dzisiaj w nas pobudzane przez to Słowo, żeby życie tego Słowa działało w nas, tak jak dzisiaj w jednej z posemek o tym śpiewaliśmy, że nawet jeśli tego nie widzę i nie czuję, to ja wiem, ja wierzę w to, że Ty działasz. Że to Słowo wykonuje swoją pracę, czy my ją widzimy, czy nie. Czy Wy zapamiętacie, że dzisiaj o tym mówiłem, czy nie. I może za tydzień już nikt nie będzie pamiętał, o czym mówiłem. To po co to robić? Ile razy ja byłem tak sfrustrowany, że mówiłem, to było... Teraz już tak nie mówię od lat. Ale były takie lata, że mówiłem, to jest moje ostatnie kazanie w życiu. Tak czułem się sfrustrowany po kazaniu. Że to nie ma sensu, a po co to? I tak to ludzie nie zapamiętają. Ale potem się zdziwiłem, że czasami po wielu, wielu latach ktoś potrafi powiedzieć, że w kazaniu powiedziałem coś. I ja o tym nie pamiętałem, a ludzie pamiętali. Czyli zostało to w nich. To jest praca Ducha Świętego, bo tu nie chodzi o to, że wy zapamiętacie moje słowa, czy kogokolwiek innego, kto tutaj staje, czy jakiegoś innego kaznodziei, ale żeby Słowo Boże wykonało swoją pracę. A mamy taką obietnicę, że Boże Słowo, kiedy zostaje posłane, nie wraca puste, nie wraca na darmo, dopóki nie wykona swojego zadania, nie zrobi swojej roboty. Więc dzisiaj chcemy się utwierdzać w tym. Temu się poddawać Słowu, aby utożsamić się z tym Słowem. Byś mógł dzisiaj również Ty, każdy z nas, wyznać to. Tak. Nawet jeśli nie do końca się z tym jeszcze jestem gotów utożsamić, to trochę jak ten ojciec Ewangelii chce powiedzieć, kiedy Jezus mówił o tym, że brakuje im wiary, wierzę, zaraź niedowiarstwu memu. Wierzę, zaraź niedowiarstwu memu. Wierzę w Ciebie, Panie, nawet jeśli jest we mnie dzisiaj jeszcze jakiś brak, nie do końca jestem gotów się z tym utożsamić, do końca może nawet nie wiem, po co tutaj jestem, czy rzeczywiście dlatego żyję, ale Panie, chcę. Chcę. Masz mnie. Poślij mnie, użyj mnie do tego, żeby był tym człowiekiem, który sam się rozwija, zastanawia się nad tym, jak mogę rozwinąć się bardziej i co mogę zrobić, żeby inni się rozwijali. Co mogę zrobić? Dlatego, żeby inni wokół mnie się rozwijali. Zanim się pomodlimy, przeczytajmy może jeszcze ten fragment, Adam, od początku. Chciałbym, żebyśmy go na głos przeczytali. Żeby to jeszcze gdzieś tak bardziej w nas może zapadło. Bo kiedy coś w naszych ustach się znajduje, nie tylko w myślach, ale głośno o tym mówimy, to też wykonuje jakąś swoją robotę. Więc niezależnie jak nam pójdzie, czy składnie, czy nieskładnie, ale zachęcam nas do tego, żebyśmy przeczytali to razem. Raz, dwa, trzy. Bo dla mnie życie to, to Chrystus. A śmierć to zysk. Jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. Co bym wolał? Nie wiem. Pociąga mnie jedno i drugie. Chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Jednak pozostać w ciele to dla was korzystniejsze. Tak, wiem, że pozostanę. Będę przy was wszystkich, byście robili postępy i czerpali radość z wiary. Chciałbym, aby z mojego powodu, dzięki mojemu kolejnemu przybyciu do was, tym bardziej wzrosła wasza chluba w Chrystusie Jezusie. Panie, modlimy się przed Tobą i stajemy przed Tobą, abyś dzisiaj poruszał nasze serca, Duchu Święty, abyś to Ty poruszał się przez nasze życie, nasze jestestwo, aby Twoje Słowo wykonało tą pracę w nas i aby ten Kościół był Kościołem ludzi, którzy, tak jak Paweł mówią, dla mnie życiem to Chrystus, a zysk to śmierć. Śmierć jest zyskiem. Jesteśmy tu po to, żeby robić postępy i aby przyczyniać się, żeby inni robili postępy. I niech tak się stanie, Panie, w Twoim imieniu. W Twoim imieniu, bo Twoimi jesteśmy i Ty pracujesz w nas. Jak to Słowo żyje w nas, tak niech dalej żyje i wykona całą swoją pracę. dla Twojej chwały, abyś to Ty był wywyższony tutaj, w tym miejscu, w tym Kościele, pośród nas, abyś Ty wzrastał, abyśmy w Ciebie rośli, w Ciebie, który jesteś głową. I niech wszystko temu jest podporządkowane, każda nasza myśl, wszystkie nasze działania, aby w tym Kościele ludzie mogli rosnąć, odkrywać swoje powołanie, swoje przeznaczenie, swój potencjał, swoje dary i je rozwijać na maksa dla Ciebie, dla Twojej chwały. W Tobie, dla Ciebie i przez Ciebie. Amen.